Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest kwestii zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, a bardziej nawet tego, kto może się zgłosić, a konkretniej czy podwykonawca może się zgłosić o zwrot takiego zabezpieczenia do inwestora, jeżeli z jakiegoś względu nie bardzo będzie mógł go uzyskać od generalnego wykonawcy. Ten odcinek podcastu bazuje na materiale, który przygotowałem na potrzeby prelekcji na kolejnej edycji, piątej już bodaj, Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego. Odbędzie się on, 23 bądź 24 marca, czyli w nadchodzącym tygodniu, przynajmniej w nadchodzącym przed dniem, w którym nagrywam ten odcinek. Nadal można się zarejestrować do udziału w tym evencie, do czego zachęcam, a nieco przedpremierowo mogę się podzielić rzeczami, które przygotowałem na tą prelekcję, czyli podejściem sądów głównie do tego, jak właściwie traktować sytuację, kiedy wpadniemy w scenariusz, w którym podwykonawca realizuje roboty pod skrzydłami generalnego wykonawcy i w czasie realizacji te skrzydła nieco się zwiną, nawet może troszkę pokiereszują, będą połamane i okaże się, że podwykonawca swoich należności, czy to wynagrodzenia, czy jakichkolwiek innych kwot, nie bardzo może już szukać od generalnego wykonawcy i z radością melduje się do inwestora ze słowami, że cóż, zgłoszony byłem, pracowałem na twojej budowie, pieniędzy nie bardzo mogę się doprosić i chciałbym, żebyś to ty, drogi inwestorze, był tym podmiotem, który mi je wypłaci. I tutaj mam takie zestawienie samego wynagrodzenia, którego nie dostałem, a tak na marginesie to jeszcze w trakcie realizacji zostawiałem ze swoich pieniędzy 10% każdej faktury u generalnego wykonawcy na zabezpieczenie jego ewentualnych roszczeń. Te 10% też byłbym szczęśliwy, gdybym od ciebie zyskał, no bo cóż, mieć 10% i nie mieć 10% to już wręcz 20%. Scenariusz ten jest dość częsty i dość często gości na wokandach sądów, dlatego mamy dużą bazę orzeczniczą, żeby oprzeć się i jakoś uporać się z takim problemem. I trzeba przyznać, że o ile nie brakuje nam próbek, czyli wyroków dotyczących takich spraw, o tyle brakuje troszkę konsekwencji w takich sprawach, bo mogą być one dość rozbieżnie rozstrzygane. Chociażby w jednym z komentarzy, kiedy pisałem jakiś post dotyczący tego tematu, ktoś podzielił się swoimi doświadczeniami, wskazując, że na tym samym kontrakcie miał trzy tematy przed tym samym sądem, bazujące na tej samej umowie i dostał rozbieżne oceny w tych sprawach, mimo że dotyczyły zarówno tej samej umowy, tych samych stron, były procedowane w tym samym sądzie, ale jednolitości też tam nie ujrzał. W każdym razie, może tytułem wprowadzenia, jeżeli ktoś nie bardzo jeszcze operuje takimi zabezpieczeniami, mamy fundusz utworzony z wynagrodzenia wykonawcy, przepraszam, podwykonawcy na potrzebę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wykonawcy z tytułu tego, że podwykonawca coś tam nie do końca zrealizuje zgodnie z umową i powstaną jakieś pieniądze do zapłaty na rzecz wykonawcy. W takim przypadku ten może, nie bawiąc się i nie borykając z koniecznością szukania majątku podwykonawcy, od razu sięgnąć do tego zabezpieczenia i skasować sobie chociażby kary umowne czy koszty wykonawstwa zastępczego. Ten rodzaj zabezpieczenia wchodzi w grę z reguły w stosunku do mniejszych podmiotów, które chociażby nie mają dostatecznego standingu finansowego, żeby uzyskać gwarancję bankową czy ubezpieczeniową, które mogłyby przekazać generalnemu wykonawcy jako właśnie zabezpieczenie takich roszczeń, więc de facto pozostaje im żegnać się czasowo z częścią wynagrodzenia, przekazywać to za duże słowo, ale do tego dojdziemy zaraz. W każdym razie zostawiać się, to chyba tak lepiej to ująć, w dyspozycji wykonawcy generalnego i po zakończeniu inwestycji upomnieć się o część, a po najczęściej po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji jakości po kolejną. Zwyczajowo przyjęło się, że w tym zakresie strony też na rynku prywatnym chętnie korzystają z rozwiązania zamówień publicznych, czyli proporcja 70 do 30, 70% tego zabezpieczenia jest na okres samej realizacji kontraktu, a już po odbiorze końcowym, w jakiś czas po nim, kiedy już mamy bieg okresu rękojmi, gwarancji jakości i ten bieg się skończy, to wraca już do podwykonawcy pełna kwota i może on się już cieszyć wypłaceniem wszystkich środków z danej inwestycji. Tyle, jeżeli chodzi w skrócie o ogólne reguły tej instytucji. I nie jest z perspektywy inwestorów obojętnym, w jakiej formie te pieniądze zostają zatrzymane podwykonawcy. I często wręcz dążą oni do tego, żeby takie zabezpieczenia pieniężne w ogóle nie były czymś, co pojawia się na ich inwestycji, że jeżeli już generalny wykonawca chce się zabezpieczać jakoś w relacji do podwykonawców, to żeby sięgnął po jakieś inne rozwiązania, ale nie te zabezpieczeniowe, nie te kaucjowe, bo nie jest to kwestia przypadkowa. No właśnie te liczne spory dotyczące tego, czy inwestor ma obowiązek zwrócić podwykonawcy taką kwotę kaucji, prowadzą do tego, że bardziej świadomi inwestorzy pilnują tego, żeby w ogóle temat kaucji nie pojawił się na ich inwestycji, ucinając jakby problem w zarodku. Punktem wyjścia, jeżeli ktoś ma ochotę zajmować się tym problemem, są przepisy tak kodeksu cywilnego dotyczące inwestycji prywatnych, jak i PZP dotyczących tych publicznych, gdzie w jednym i w drugim przypadku w kodeksie cywilnym w artykule 647 z indeksem 1, czyli z taką małą jedyneczką, znajdziemy sobie informację o tym, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą, czyli z generalnym wykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia, słowo klucz, i także w PZP w świętej pamięci artykule 143c znajdziemy taką informację, jak również w nowym PZP w artykule 465. Jeden i drugi ten przepis również wskazuje wprost, że to, co może niepokoić inwestora, jeżeli chodzi o obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy, to jest wynagrodzenie. I to jest o tyle istotne, że sądy, i słusznie zresztą, przyjmują, że skoro mówimy o przepisach bolesnych, o takiej dość specyficznej jednak regulacji, czyli obowiązku płacenia za kogoś innego na rzecz jego kontrahenta, to wszystko, co jest tam wpisane, interpretujemy ściśle. Nie rozszerzamy tej odpowiedzialności w większym zakresie, niż ona wynika z przepisów, niż chciał ją ustanowić ustawodawca. I tutaj sądy konsekwentnie podkreślają, że jakiekolwiek pieniądze inne niż wynagrodzenie, to nie jest coś, co inwestor ma obowiązek zapłacić podwykonawcy. Tutaj klasycznym przykładem są odsetki, gdzie sądy podkreślają, że tak jak skrytym parówkożercom, tak podwykonawcom, którzy chcieliby odsetek od inwestora, mówimy stanowcze nie. I podkreślam, że chodzi oczywiście o odsetki już nieterminowe jakby ze strony generalnego wykonawcy, bowiem jeżeli okaże się, że sam inwestor nie zrealizował w terminie obowiązku zapłaty solidarnej na rzecz podwykonawcy, to swoje jakby odsetki jak najbardziej będzie miał do zapłaty. I klucz problemu jest rozróżnienie pomiędzy dwiema, tak hasłowo nazwijmy to, koncepcjami, czyli kaucją gwarancyjną oraz zatrzymaniem wynagrodzenia. Ponieważ z perspektywy podwykonawcy, to może właściwie średnio go interesować, jaką nomenklaturą posługuje się umowa. Z jego perspektywy to są te same polskie nowe złote, które zostały mu zablokowane i które bardzo chętnie widziałby na swoim rachunku bankowym, a które no, równie odwrotnie, proporcjonalnie, niechętnie inwestor widziałby wychodzące ze swojego rachunku bankowego w sytuacji, gdzie za roboty właściwie generalnemu wykonawcy już pewnie też zapłacił i okazuje się, że musi płacić raz jeszcze. Różnica nie jest tylko czysto nazwowa, ponieważ są to mimo tożsamych celów, podkreślają sądy, że okej, to jest, służy temu samemu, jednak nie jest to to samo i w związku z tym takie same skutki nie wiążą się z jedną i drugą instytucją. I już wychodząc krok w przód, inwestora zawsze będzie interesowało to, żeby zabezpieczenie ustanowione w umowie te pieniężne było de facto kaucją gwarancyjną, natomiast podwykonawca, jak zawisza czarny, będzie walczył o to do końca, że tak naprawdę wpisano mu zatrzymanie wynagrodzenia w umowie. Jeżeli chodzi o samą kaucję gwarancyjną, o umowę kaucji, ponieważ jest to odrębna umowa, która no, nie posiada swojej definicji legalnej, czyli nie znajdziemy przepisu, który wskazuje, czymże właściwie taka umowa jest, ale orzecznictwo walczy z tym na tyle długo, że wypracowało już sobie to, czymże taka właściwie umowa się wyróżnia, i tutaj będzie troszkę mądrze prawniczo. Przede wszystkim jest kauzalna, ma swój określony cel, którym jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy. Jest akcesoryjna, czyli podpięta niejako pod kontrakt główny i jej losy są powiązane z tym kontraktem. Arcyważna cecha jest realna, nie tylko, że prawdziwie zawarta, nie w tym znaczeniu, ale wymaga przeniesienia własności środków pieniężnych i do tego wrócę jeszcze, bo jest to jeden z kluczowych elementów w sporach o zapłatę takiej kwoty. I rzecz może mniej interesująca, taka ciekawostkowa z nieciekawych rzeczy, ma cechy depozytu nieprawidłowego, czyli strona, która otrzymuje taką kaucję, może nią rozporządzać. I to Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich wyrokach dokonywał takiej analizy i ją rozwijał. I to jest kaucja. Natomiast ta druga instytucja, zatrzymanie wynagrodzenia, to na dobrą sprawę jedynie odroczenie w czasie obowiązku zapłaty. Czyli nadal mamy do czynienia z czymś, co powinno się znaleźć na fakturze, czy też się znalazło. Niemniej te złotówki fakturowe zostały odsunięte na dzień odbioru, a w części aż na zakończenie okresu rękojmi i gwarancji, i dalej pozostają wynagrodzenia. I w takim układzie, znowu pijąc do tej realności, czyli przenoszenia pieniędzy, przy zatrzymaniu wynagrodzenia dochodzi wyłącznie do pozostawienia części wynagrodzenia podwykonawcy na rachunku wykonawcy. I to są te clue różnic, i ponieważ wracamy tutaj do tych treści przepisów, o których mówiłem, które bardzo jednoznacznie i bardzo za tym opowiadają się sądy, dotyczą zatrzymanego wynagrodzenia. I tu docieramy do istoty problemu, ponieważ jeżeli się okaże, że mamy do czynienia z zatrzymaniem wynagrodzenia, to, że ono jest płatne po kilku, kilkunastu miesiącach, czy nawet kilku latach po zakończeniu robót przez podwykonawcę, nie zmieni faktu, że jest to jego wynagrodzenie. A w takim razie jest to coś, po co on może skutecznie zwrócić się do inwestora. Natomiast jeżeli dojdziemy do przekonania, że nie, jednak to nie było zatrzymanie wynagrodzenia, bo widzimy tutaj te cztery elementy, powiedzmy, ładnie nam się wpisują w danym kontrakcie i to, jak strony go wykonywały, no to dojdziemy do przekonania, że w rzeczywistości była to kaucja. A skoro kaucja, no to i drzwi do portfela inwestora zostały zamknięte, bo nie jest to pieniądz, który go interesuje, bo nie jest wynagrodzeniem. Tak jak już mówiłem, no sam fakt, że z perspektywy szczególnie podwykonawcy, jeżeli dostanie niekorzystny wyrok, może być to wysoce frustrujące, ponieważ dla niego są to te same złotówki, czy nazwiemy je kaucją, czy nazwiemy je zabezpieczeniem. Niemniej sam fakt, że obie te instytucje pełnią takie same funkcje, no, nawet to nie stawia pomiędzy nimi znaku równości i niestety tu trzeba troszkę się prawniczo pobawić, żeby te pieniądze uzyskać i ustalić, jaka jest szansa na ich uzyskanie. Skoro mamy już wyłapane, czym różni się element A od elementu B, czyli gdzie jest kaucja, gdzie jest zabezpieczenie, no to trzeba jakąś znaleźć linię graniczną poza nimi i jak je od siebie odróżniać. I to jest ten moment, kiedy możecie jedynie Państwo, no, zaufać mi o tyle, że nie wynika to z naszej prawniczej złej woli, ale Sąd Najwyższy nawet w swoim orzecznictwie podkreśla, że no nie ma tutaj co liczyć na uniwersalną, prostą regułę, ponieważ w każdym przypadku musimy wziąć na warsztat i to biorąc pod uwagę praktykę takich sporów, musimy zanurkować dość głęboko w postanowienia umowy, w bardzo precyzyjne jej sformułowania i w sposób, jaki była wykonywana. I nie ma miejsca tu na uniwersalne, proste zasady. Każdorazowo badamy temat w odniesieniu do danej inwestycji, czyli obracamy się w kręgu ulubionego przez prawników hasztagu to zależy. To, co mamy, co mogę wam przekazać jako wsparcie w tym nurkowaniu, jest pewna pula elementów, które często powtarzają się w sporach sądowych, kiedy sądy wskazują, jak właściwie, jeżeli już nurkujemy w te szczegóły, to w którym mniej więcej kierunku powinniśmy nurkować. Pierwszym takim właściwie punktem wyjścia i tym, co chciałbym podkreślić raz jeszcze, to że nomenklatura w takich sporach nie ma mocy sprawczej. Czyli sam fakt, że pokażemy sądowi, podejdziemy, wysoki sądzie, tutaj palcem pokazuję w tym paragrafie 8, ustępie 3, wprost sobie zapisaliśmy, ustanawiamy kaucję gwarancyjną. No, jak krowie na rowie wyłożyliśmy, tak to wygląda. Sprawa zamknięta, proszę o wyrok korzystny bądź niekorzystny, w zależności od tego, kto powołuje się na ten argument. I sądy tu podkreślają, że hola, hola, nie bądźmy takimi językowymi purystami. Bardziej interesuje mnie to, jako sąd rozstrzygający twoją sprawę, jak de facto podwykonawca i wykonawca realizowali to zabezpieczenie, jak ono wyglądało, niż to, jak je nazwali. Czyli bardziej interesuje mnie treść tego, co stworzyliście, niż forma. Także samo posłużenie się kaucją gwarancyjną takim sformułowaniem nie oznacza happy endu z perspektywy inwestora oraz nie oznacza zamknięcia drogi do pieniędzy z perspektywy podwykonawcy. Z drugiej strony, jeżeli z kolei znalazłoby się sformułowanie zatrzymanie wynagrodzenia, to tutaj już mogłoby to bardziej zagrać na rzecz podwykonawcy, bo paradoksalnie no, sytuacja powinna być różna, ale moje doświadczenia z tymi sporami są takie, że często tutaj jednak taki element Robin Hoodyzmu, tak to nazwijmy, i chęci ochrony tej słabszej strony gra swoją rolę w procesach i okazuje się, że podwykonawcy mogą tu liczyć na pewną taryfę ulgową i przyjemne traktowanie. No i w związku z tym więcej tych elementów korzystnych dla nich przeciąża szalę. Także zakładam, że o ile samo posłużenie się zwrotem kaucja gwarancyjna tematu, czy może nie zakładam, po prostu tematu nie rozegra, o tyle jeżeli jakiś podwykonawca w trakcie negocjacji umowy zdołałby uzyskać zmianę tego postanowienia na to, że to jest odroczona płatność wynagrodzenia w ogóle, albo przynajmniej zatrzymanie wynagrodzenia, czy zabezpieczenie, zatrzymanie zabezpieczające, jakkolwiek by to wskazywało, że jego intencją było nie dawać kaucji, to byłby to argument na jego stronę, jakieś tam narzędzie, które w swojej skrzynce do użycia miałby. Też sądy podkreślają, taka umowa kaucji, tak jak już mówiłem, no jest to umowa, ale nic nie stoi na przeszkodzie i taka zresztą jest praktyka, żeby było to po prostu odrębne postanowienie w ramach kontraktu głównego, czyli jakiś tam dodatkowy paragraf, który wskazuje, jak działa zabezpieczenie, jak strony je ustanawiają w kontrakcie podwykonawczym między podwykonawcą a generalnym wykonawcą. Ale idąc w stronę formalizmów, jeżeli powiedzmy, że są przed głośnikiem osoby, które stwierdzają, że ich celem jest po prostu wykreowanie możliwie dużej liczby elementów, które skłaniałyby sąd do tego, że de facto strony operowały kaucją gwarancyjną, a nie zatrzymaniem wynagrodzenia, to wrzucenie tego w odrębny dokument, jakkolwiek tego postanowienia dotyczącego kaucji gwarancyjnej, jakkolwiek niepraktyczne i no, nie jest to rzecz, którą gdzieś tam bym rekomendował, mogłoby mieć też swoją wartość, chociażby, żeby pokazać Wysoki Sądzie, proszę bardzo, odrębna umowa. Chcieliśmy podkreślić, że to jest coś zupełnie niespiętego z kontraktem głównym. To nie jest kwestia zatrzymania jakiegoś tam wynagrodzenia, ale zupełnie odrębny nasz wiążący mechanizm. W związku z tym ja jako inwestor nie mogę odpowiadać za zapłatę tych 10 nieszczęsnych procent. Także taki element też swoją wagę miałby w sporze i to też jest badane przez sądy, chociaż przyznam, że raczej na palcach jednej ręki niezbyt precyzyjnego stolarza pewnie dałoby się policzyć przypadki, gdzie w takich sporach rzeczywiście zawierana była zupełnie odrębna umowa kaucji gwarancyjnej na potrzeby zabezpieczenia roszczeń generalnego wykonawcy. Punkt arcyważny. Sądy badają element przeniesienia własności środków pieniężnych, bo tak już wspominałem, mamy tą realność kaucji, czyli to, że wiąże się ona z tym, że ktoś dostanie coś w rękę. I w tym przypadku, no, tym czymś zabezpieczającym są pieniądze, i sądy mocno badają, że czy tutaj można mówić o przeniesieniu, czyli czy poszedł transfer pieniędzy od podwykonawcy do generalnego wykonawcy. No i w realiach budowlanych ten transfer nie następuje z reguły, gdyż trzeba by wtedy tworzyć takie sztuczne konstrukcje, ale znowu, jeżeli jest ktoś, dla kogo celem naczelnym jest doprowadzenie do tego, że będzie na 100% kaucja, a nie zabezpieczenie z zatrzymania wynagrodzenia, to też mógłby myśleć w tym kierunku, żeby stworzyć mechanizm, za który z pewnością księgowość i generalnego wykonawcy, i podwykonawcy będzie miała wiele do powiedzenia, niezbyt przychylnych uwag na temat autora takiego rozwiązania, a może nawet jego kilku gałęzi genealogicznych wstecz. Takie sztuczne rozwiązanie, przy którym nie dochodzi do tego zwyczajowego wypłacenia odpowiednio obniżonej kwoty wynagrodzenia podwykonawcy, ale transfer pełnej kwoty na rzecz podwykonawcy, a następnie transfer zwrotny 10% tej kwoty. Mimo że, no, znowu, nie wydaje mi się, żeby nawet swoją kadrę prawnik inwestora zdołał przekonać do tego, żeby coś takiego tworzyć. No, jeżeli już szukamy ekstremów i każdej możliwości, która zabezpiecza przyjęcie, że mamy do czynienia z kaucją, no to byłoby to jedno z nich. Czy też ustanowienie, jeszcze trudniejszy do zaakceptowania w realiach biznesowych, rynkowych mechanizm, czyli wpłać mi drogi podwykonawco na starcie pełną kwotę tej kaucji w gotówce. To bardzo czyściłoby temat, ale raz jeszcze teoria sobie, a praktyka sobie. Nawiązując już do tematu tej wypłaty środków, ona jest realizowana też sam mechanizm ten, który broniony jest bardzo przez inwestorów, jako że mieliśmy do czynienia z kaucją i bardzo inwestorzy w tym kierunku, ci, którzy mają już przykre doświadczenia albo mieli przyjemność wcześniej po prostu z cudzych doświadczeń czy z lektury wyroków sądowych dowiedzieć się, jak przebiegały te problemy. W takim przypadku zapisują sobie, że cóż, będziemy dokonywali potrąceń pewnych kwot zabezpieczenia, czyli ja, drogi podwykonawco, jako generalny wykonawca, wypłacając ci kwotę wynagrodzenia, obniżę ją o 10%, przy czym zastrzegamy w umowie, że jest to takie przelewowe, powiedzmy, oświadczenie o potrąceniu, czyli zastrzegam, że sam fakt wypłaty wynagrodzenia w pomniejszonej kwocie stanowi moje oświadczenie o potrąceniu, a ty jako podwykonawca wyrażasz zgodę na dokonywanie takich potrąceń i też akceptujesz ten mechanizm i zgadzamy się, że będzie to potrącenie. Jest to najczęstszy sposób rozwiązywania tego problemu w sytuacji, kiedy już w ogóle ktoś, powiedzmy, pochyli się nad nim i próbuje znaleźć jakieś akceptowalne dla stron w realiach placu budowy rozwiązanie. I wtedy po prostu no, tworzy się postanowienia umowne, które opisują praktykę, która jest dokonywana. Czyli powiedzmy, robilibyśmy to. Te obniżanie wynagrodzenia, dajmy na to, według tego samego scenariusza. Tutaj faktycznie i obniżenie wynagrodzenia, i zatrzymywanie kaucji przebiegałoby w ten sam sposób, czyli zamiast 100% danej faktury, do podwykonawcy trafia 90%. Z tym, że albo opatrujemy to umownymi sformułowaniami, które tworzą taką podstawę wskazującą, cóż właściwie znaczy to działanie, i opisują, co poeta miał na myśli, płacąc w ten sposób, i z góry zastrzegamy sobie, że to było oświadczenie o potrąceniu. Albo nawet jeżeli ktoś jest wybitnie, powiedzmy, chce pójść krok dalej, to może nawet pod jakimś tam zagrożeniem tortur zmusić swoją księgowość do tego, żeby każdorazowo do takiej płatności dodawała także notę obciążeniową wskazującą, że leci do ciebie 10% mniej, ponieważ dokonaliśmy potrącenia tej twojej kaucji. I to też jest jakby mechanizm będący plusem w sporze z inwestora, z podwykonawcą, plusem na rzecz inwestora. Ale nie kryłbym, że też niestety nie jest to na pewno plus, który sam w sobie przeważy i który jest takim 100% rozwiązaniem, które spowoduje, że inwestor będzie mógł spać spokojnie, ponieważ nawet Sąd Najwyższy całkiem niedawno, w 2019, wydał dwa wyroki wskazujące, że potrącenie owszem, jak najbardziej jest potrzebne, ale nawet ten mechanizm takiego umownego potrącenia może okazać się nieprzekonujący, bo sąd może dojść do wniosku, że no dobra, panowie, ale wyście sobie coś tutaj rozpisali, a nawet nie wyście, a wasz tam prawnik czy kancelaria zewnętrzna, która to przygotowywała i zna problem tego tematu, ale ja zupełnie nie kupuję tego, że rzeczywiście mieliście jakiekolwiek intencje dokonywania potrąceń i te postanowienia wasze służyły czemukolwiek innemu niż samemu powstaniu postanowień, które pokazywałyby, że de facto robicie potrącenie. W związku z tym nie kupuję tego tematu i widzę, że to dalej jest wynagrodzenie. Także no, te elementy, znowu, słuchając, można mieć wrażenie i wydaje mi się trafne, że bardziej skłania się orzecznictwo ku stronie podwykonawców w takich sporach, ponieważ samo nawet jakieś użycie jednoznacznych sformułowań w umowie nie jest decydujące dla sądu i wyłączające możliwość przyznania podwykonawcy takich pieniędzy. Jakiś czas temu była szansa na taki mały przełom, wyrok Sądu Najwyższego z 2017 roku, po który gremialnie zgłosili się inwestorzy i gremialnie zaczęli go wrzucać do swojej korespondencji w przypadku sporu o solidarną zapłatę. Kiedy Sąd Najwyższy poszedł tam w trochę innym kierunku, w zdecydowanie bardziej korzystnym dla inwestorów, powiedział mianowicie, że słuchajcie, okej, jest ta kaucja, jest to zabezpieczenie, ale tak jak myślę o tym w zaciszu swojego gabinetu jako Sąd Najwyższy, to przekonuje mnie opcja, że mamy tutaj takie nowum, bo my w momencie, kiedy zatrzymujemy te wynagrodzenia, będąc generalnym wykonawcą, to de facto zmienia już się jego charakter prawny. Także nie ma tutaj znaczenia, jak my to sobie zrobiliśmy postanowieniami umownymi, jak to określiliśmy, jak to nazwaliśmy. Sprawa sprowadza się do tego, że zatrzymując pewne pieniądze, one przestają być wynagrodzeniem i stają się zabezpieczeniem. Mają inny charakter prawny i w związku z tym sam fakt tego zatrzymania sprawia, że to nie jest już polski złoty, który może być pociągnięty z rachunku bankowego inwestora. Może on spać spokojnie, to nie jest coś, co powinien zapłacić, ponieważ przestało być wynagrodzeniem. I z jednej strony no, rozwiązanie bardzo korzystne z perspektywy inwestorów, bo de facto zamykałyby, gdyby poszło to orzecznictwo w tym kierunku, zamknęłoby to temat sporów i no, walorem też na pewno byłaby pewność tego rozwiązania, bo jakkolwiek można oceniać je jako złe czy dobre, korzystne czy niekorzystne, w zależności od tego, w jakim punkcie się siedzi, to nie można mu odmówić tego, że byłoby stabilne. Akcentuję, że byłoby, gdyż no, wkrótce potem w sumie Sąd Najwyższy stwierdził, że no, koledzy, wstrzymajmy konie, nie bardzo to przyjęło się to, co popełniono w tym wyroku. Jednak ja w swoim autorytecie Sądu Najwyższego stwierdzam, że trzymajmy się tego utartego szlaku, chwiejnego, jakkolwiek niepewnego i zamglonego, ale jednak utartego, czyli tego, że każdorazowo badamy, cóż właściwie poeta miał na myśli i jak ustanowione zostało zabezpieczenie, i na tej podstawie stwierdzamy, czy dane pieniądze są w konsekwencji do zwrotu na rzecz podwykonawcy przez inwestora, czy też nie są. I tutaj bardzo istotne jest postanowienie Sądu Najwyższego z 10 stycznia ubiegłego roku, gdzie on tak dość, można powiedzieć, no bezpośrednio mówiąc dyplomatycznie, wskazał, że ten pogląd o innowacji wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku, który omawiałem wcześniej, to troszkę taki eksces orzeczniczy, który się nie przyjął. No, pogląd odosobniony, wyrażony, ale nie idźmy tą drogą, nie o to chodziło i zapiszmy to sobie w archiwach jako ciekawostkę, ale jednak nie będziemy stosować tej reguły, tylko będziemy trzymali się tej pełnego orzekania. I też na potrzeby tego wystąpienia swojego na Kongresie Prawa Budowlanego zebrałem takie świeższe wyroki w tabeli, którą podzieliłem na korzyść podwykonawcy i na korzyść inwestora. No i podwykonawca akurat w tym moim krótkim zestawieniu, bo mamy, cóż, 6 do 1, czyli 6 wyroków, one są wydane gdzieś tam 19-20 rok na rzecz podwykonawcy, jeden na rzecz inwestora, przy czym jakby uczciwie zastrzegam, żeby była jasność, nie oznacza to, że podwykonawcy zawsze idą w takim sporze po swoje i powinni jak najbardziej pochylić się nad tymi elementami swoich umów, o których mówiłem, żeby przykro się nie przejechać. Niemniej, gdybym dostał pytanie, że no, panie mecenasie, kto tak ogólnie ma lepiej, to jednak pokazałbym palcem w kierunku tych mniejszych, w kierunku podwykonawców. No, tak jak mówię, nawet ze swoich doświadczeń bazując, odnoszę wrażenie, że sądy dostrzegają potrzebę ochrony tych mniejszych firm i rzeczywiście w momencie dopiero, kiedy mamy mocno, jednoznacznie rozegraną sytuację w taki sposób, że trudno byłoby nie zgodzić się, że nie jest to kaucja, wtedy przyznają rację inwestorowi, natomiast w przypadku, kiedy mamy nawet jakąś tam szarą strefę, powiedzmy, umowną i trudno jest ocenić, cóż tam rzeczywiście zaszło i czy miała być to kaucja, czy zabezpieczenie, to większe prawdopodobieństwo, wydaje mi się, jest, że jednak sądy przyjmą, że cóż, mieliśmy zabezpieczenie polegające na zatrzymaniu wynagrodzenia, a skoro tak, to drogi podwykonawco, zapraszam tędy, te 10% też jak najbardziej jest do odzyskania od inwestora. To wszystko, czym chciałem podzielić się w tym odcinku, jeżeli chodzi o kwestię zabezpieczenia, a dochodzenia jego zwrotu od inwestora przez podwykonawcę. Zostawiając Was z generalną myślą, jeżeli reprezentujesz inwestora i chcesz zabezpieczyć sobie plecy przed batem tych 10%, im bardziej niewygodne i na pierwszy rzut oka absurdalne rozwiązania niepraktyczne znajdą się w umowie podwykonawczej zawieranej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą, tym większa jest szansa, że będą to rzeczywiście kaucje gwarancyjne. No tutaj zniechęcam, może nie zabrzmiało to dobrze, nie zachęcam do odmowy jakichkolwiek form zabezpieczania interesów generalnego wykonawcy w majątku podwykonawcy, bo z takim podejściem też się spotykam i drodzy inwestorzy, no nie jest to też dobre rozwiązanie, ponieważ Generalni wykonawcy też mają swoje interesy i też trzeba im dać troszkę pola do oddychania, żeby mogli, tak jak wy jako inwestorzy macie zapewnione od generalnego wykonawcy pewne środki i narzędzia bezpieczeństwa, tak żeby też ci generalni wykonawcy takie środki mieli, także bardziej rozmawiajcie o tym, żeby okej, to przyjmijmy te mniej wygodne, trochę sztuczne konstrukcje, a nie albo sięgniecie po gwarancję ubezpieczeniową albo bankową od podwykonawcy, albo nie sięgniecie po niego w ogóle, bo to może się okazać, że będzie wycinało podwykonawców ze współpracy generalnego wykonawcy, co też nie jest w interesie inwestora, bo czyimiś rękami inwestycje to trzeba zrealizować i często bez pomocy podwykonawców się nie obejdzie. Natomiast podwykonawco, jeżeli słuchasz tego odcinka, no to co Tobie mogę przekazać, to to, żebyś starał się bardzo podkreślać chociażby w treści umowy, że nie godzisz się na kaucje gwarancyjne, ale na zatrzymanie wynagrodzenia, czy nawet w jakichś tam negocjacjach sobie udokumentować, wysyłając maila, czy zapisując to w protokole negocjacji, że godzisz się na zatrzymanie wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń generalnego wykonawcy. I cóż, raz jeszcze pozostaje mi zaprosić na polski, piąty już, tak, z pewnością przypomniałem sobie w międzyczasie, piąty Polski Kongres Prawa Budowlanego, na którym też będę opowiadał o tym wątku, nawet przynudzając troszkę konkretnymi postanowieniami i fragmentami wyroków, które znalazły się na wokandzie. Natomiast na stronie Kancelaria MRUS już po kongresie, czyli gdzieś tam w czwartek bądź piątek, znajdziecie oprócz tego odcinka również prezentację, którą przygotowałem na potrzeby wystąpienia i w której będą również namiary na wszystkie wyroki, do których się odwoływałem. Także jeżeli ktoś ma potrzebę dysponowania sygnaturami, zapraszam na stronę www.kancelariamros.pl. Zaprosić mogę też na swoje konta w mediach społecznościowych, na LinkedIn jako Łukasz Mróz, tam spędzam obecnie najwięcej czasu, na Facebooku i na Instagramie jako Prawnik na Budowie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym.